Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Lato na ziemi lubuskiej.
Dzień dobry. Lato pomału dobiega końca. Czas wakacyjnych wyjazdów minął. My natomiast wędrujemy i zwiedzamy dalej. Z pięknej ziemi tarnowskiej wybieramy się tym razem z rodziną na piękną ziemię lubuską. Naszą wycieczkę rozpoczniemy od Międzyrzecza, pięknego miasta położonego pośrodku Międzygorzowem Wielkopolskim a Zieloną Górą. W pobliżu miasta przebiega trasa S3, a kilkanaście kilometrów na południe od miasta jest skrzyżowanie z autostradą A2. Jak widać, połączenie drogowe jest bardzo dobre. Międzyrzecz to jedno z najstarszych ośrodków na terenie Polski. Miasto i ziemia międzyrzecka pochwalić się mogą bogatym ponad tysiącletnim rodowodem. Jego właściwa historia rozpoczyna się w połowie X wieku, w czasach Mieszka I, kiedy plemienny Gródek włączony został do państwa wczesnopiastowskiego. W czasie panowania Bolesława Chrobrego Gród został wzmocniony i włączony w linię obronną zachodnich rubieży Polski. W 1002 roku w okolicach Grodu ulokowany został klasztor, w którym osadzono, na zaproszenie Chrobrego, dwóch mnichów benedyktyńskich. W ciągu roku dołączyli do nich dwaj nowicjusze oraz sługa z pobliskiej wioski. W 1003 roku, 11 listopada, zostali zamordowani i czczeni są dzisiaj jako pięciu braci męczenników. Warto wiedzieć, że Kazimierz biskupi koło Konina też rości sobie prawo do umiejscowienia wydarzeń z 11 listopada 1003 roku w tym mieście. Spór trwa do dziś i ma tylu zwolenników, co i przeciwników. My też nie będziemy dzisiaj tego rozstrzygać. W każdym razie w obu miastach opowiadają, że ten brutalny mord miał miejsce u nich. Z racji przygranicznego położenia i w miejscu przecięcia szlaków handlowych następuje szybki rozwój Grodu Międzyrzecz. Jednocześnie z tej lokalizacji wynikła duża liczba najazdów zbrojnych. W połowie XI wieku Międzyrzecz zajęty został przez Pomorzan, a w 1094 roku odbił go Bolesław Krzywousty, co odnotował Gal Anonim. Pewnego razu wyruszył na Pomorze, gdzie już wcześniej objawił sławę jego imienia, bowiem takimi siłami obległ Gród Międzyrzecz i z taką gwałtownością doń szturmował, że po kilku dniach zmusił załogę do poddania się. W 1157 roku Międzyrzecz został złupiony przez wojska Fryderyka Barbarosy. Rok 1248 to prawdopodobna data lokalizacji miasta, potwierdzona w 1259 roku. W wieku XIV, aby podkreślić znaczenie miasta dla tej części kraju i aby podkreślić władzę królewską, Kazimierz Wielki na miejscu Grodu wznosi ceglany zamek. Dzięki produkcji i handlu suknem miasto i mieszkańcy szybko się bogacili. Na przełomie XIV-XV wieku Międzyrzecz został ufortyfikowany. Szybki rozwój zapewniło miastu także położenie w pobliżu szlaków Poznań-Lubasz oraz Frankfurt-Magdeburg. Fortyfikacje i zamek nie uratowały Międzyrzecza w połowie XV wieku, kiedy to zamek został opanowany przez armię Macieja Korwina, wspomaganych przez księcia Jana II Szalonego z Żagania oraz wojska głogowskie i kożuchowskie. Obrońcy odparli pierwsze ataki doborowej piechoty węgierskiej, zamek prawdopodobnie wzięto zdradą. Niektórzy historycy przypuszczają, że bramę otworzyli ludzie Piotra z Szamotu, inni zaś skłaniają się ku tezie, że wrogą armię wpuścili stronnicy księcia Żagańskiego. Kolejna tragedia spada na miasto, ma to miejsce w 1520 roku. Międzyrzecz zostaje zrównany z ziemią. Dzięki pomocy króla Zygmunta Augusta i pracy mieszkańców miasto szybko się podniosło. Stulecia XVII i XVIII przynoszą miastu serię klęsk. wynikających z wojen, przemarszów wojsk, epidemii, powodzi i pożarów, które doprowadziły do wyniszczenia miasta i załamania się jego rozwoju. W 1793 roku Międzyrzecz zostaje zagarnięty przez Prusy podczas drugiego rozbioru Polski. W czasie wojen napoleońskich miasto na krótko wróciło do Polski. Jak podaje niemiecki spis powszechny z 1905 roku, Międzyrzecz liczył sobie w tym okresie 5800 mieszkańców, w tym 94% Niemcy, 2,9% Polacy oraz niecałe 3% Żydzi. Protestantyzm wyznawało 65% mieszkańców, katolicyzm niecałe 33%. Obecnie Międzyrzecz liczy około 18 tysięcy mieszkańców. Do I wojny światowej rozwój miasta został spowolniony. Nowy okres dynamicznego wzrostu przypada na okres międzywojenny. Po powstaniu wielkopolskim i traktacie wersalskim miasto pozostaje w granicach Niemiec. W początkowych latach okresu międzywojennego Międzyrzecz pełni rolę stolicy i ośrodka centralnego prowincji Marchii Granicznej. Miało to szczególny wyraz w obrazie architektonicznym miasta. W latach 30. XX wieku, z uwagi na bliskość granicy polsko-niemieckiej, w sąsiedztwie Międzyrzecza powstaje Międzyrzecki Rejon Umocniony. W latach 1942-45 w szpitalu w Oberwaldzie w ramach akcji T4 uśmiercono około 10 tysięcy ludzi. W mieście i w okolicach istniały także obozy jenieckie i pracy przymusowej. 29 maja 1944 roku nad miastem rozegrała się bitwa powietrzna pomiędzy niemiecką Luftwaffe a lotnictwem USA. 30 stycznia 1945 roku miasto zostało wyzwolone z rządów niemieckich i po 152 latach powraca do Polski. W Międzyrzeczu warto zwiedzić zamek. Zamek Międzyrzecki należy do najciekawszych i najcenniejszych zabytków miasta. Wzniesiony na polecenie Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. W wyniku działań zbrojnych był przebudowywany. Największe zmiany zaszły po 1520 roku. Wtedy to dobudowano dwie potężne basteje altyrelyjskie. Zamek był siedzibą kasztelanów i starostów międzyrzeckich. Ruiny zamku otacza fosa, wzdłuż której biegnie zachowany wał zewnętrzny dawnego podgrodzia. Z racji zniszczeń zamku pod koniec XVII wieku nie nadawał się on do zamieszkania. Na początku XVIII wieku starostowie międzyrzeccy wznieśli nową siedzibę opodal wzgórza zamkowego. W skład zabudowań wchodzi rezydencja oraz połączona z nią oficyna. Obecnie jest to siedziba Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego. W muzeum znajduje się największa w Polsce kolekcja portretów trumiennych, tablic herbowych i inskrypcyjnych związanych z sarmackimi obyczajami pogrzebowymi. Portrety te były eksponowane w wielu znanych galeriach całego świata. Rynek to dawne centrum polityczno-gospodarcze miasta. Stanowi go plac o nieregularnym kształcie. W środkowej części zlokalizowany jest budynek ratusza miejskiego oraz fontanna. Z trzech stron otoczony jest zespołami kamienic. Ratusz wybudowany został w drugiej połowie XVI wieku na podstawie przywileju króla Stefana Batorego. Po pożarze w 1666 roku wzniesiono nowy obiekt, który stoi do dziś. W północnej części rynku znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha, zaś od strony wschodniej przylega do niego skwer, będący śladem zniszczeń miasta przez wojska radzieckie w 1945 roku. Do lutego 1945 roku istniał tam szereg najokazalszych kamienic, a w 1806 roku w jednej z nich, kamienicy Jakuba van Wolmera, nocował Napoleon Bonaparte, na którego planowano zamach z wieży ratuszowej. Z Międzyrzecza jedziemy do Rokitna. Jezioro Kitno znajduje się w okolicach Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Otoczona jest wieloma czystymi jeziorami. W pobliżu znajduje się m.in. jezioro Rokitno z ośrodkiem wypoczynkowym oraz jezioro Rokicienko. Wieś duchowna, własność opata Blezewskiego, położona była w 1580 roku w powiecie poznańskim województwa poznańskiego. W okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego miejscowość należała do wsi większych w ówczesnym pruskim powiecie Międzyrzecz. Bazylika i sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej jest to sanktuarium maryjne ziem zachodnich. Parafia istniała już prawdopodobnie w XII wieku. Pierwszy drewniany kościółek, prawdopodobnie pod wezwaniem Michała Archanioła, powstał w 1333 roku, założony przez biskupa poznańskiego Jana Dolivę. W grudniu 1378 roku kasztelan stargardzki Mikołaj z Bytyna podarował Rokitno opatowi Mikołajowi i cystersom, a w roku 1661 stał się własnością cystersów z Bledzewa. Słynący z cudów obraz Matki Boskiej przeniesiono z opactwa bledzewskiego w 1669 roku. Jan Opaliński rozbudował ciągle drewniany kościół, poszerzył nawę główną, rozbudował prezbiterium, wprowadził nowy ołtarz przystosowany do obrazu Najświętszej Marii Panny oraz dobudował dwie wieże. Pierwszą budowę nowego kościoła rozpoczęto z początkiem XVII wieku, nie została jednak dokończona. W połowie XVIII wieku budowlę rozebrano i zaczęto wznosić obecną świątynię. Ukończono ją w 1762 roku. Powstała budowla na planie prostokąta, trójnawowa, z prezbiterium od północy. Po zachodniej stronie do prezbiterium dobudowano zachrystię, po wschodniej kaplicę. We wnętrzu sklepienia żaglowe ozdobione polichromią z XVIII wieku. W ołtarzu głównym umieszczono cudowny obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, ukoronowany koronami papieskimi w 1989 roku. Reszta wyposażenia kościoła jest w stylu baroku i rokoko. Obecnie kościół jest najważniejszym sanktuarium maryjnym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Kościół Matki Bożej Rokitniańskiej od 2002 roku nosi tytuł Bazyliki Mniejszej. Obraz namalowany został na początku XVI wieku przez mistrzów szkoły niderlandzkiej na drewnie lipowym. Widnieje na nim popiersie Matki Bożej na złoconym tle z charakterystycznie odsłoniętym uchem. Dlatego też Matką Bożą Rokitniańską nazywa się Cierpliwie Słuchającą. Głowę Maryi okala wydrążona w drewnie aureola. Twarz jest pochylona ku lewej stronie, spokojna, jakby zasłuchana, z przymkniętymi oczami. Włosy okrywa muślinowy welon i nakrycie w kolorze niebieskim z żółtą podszewką, na piersi szata w królewskim odcieniu czerwieni. Obraz ma wymiary 40 cm wysokości i 27 cm szerokości. Warto tu się wybrać, jest miejsce na modlitwę i chwilę skupienia. Rokitno to miejsce częstych pielgrzymek i pątników, którzy przybywają z różnymi intencjami do Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. W sanktuarium obchodzone są cztery odpusty. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 3 maja, Matki Bożej Rokitniańskiej 18 czerwca, Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, pierwsza niedziela września, czyli niedawno mieliśmy tę uroczystość, Matki Bożej Różańcowej, pierwsza niedziela października. Między dwoma jeziorami, Lubikowskim i Rokiciańskim, pośród bujnej zieleni tysięcy drzew i krzewów, wzdłuż usłanej kamykami drogi o długości 4,5 km, znajdują się 32 stacje Kalwarii Rokiciańskiej. Jest to jedyne takie miejsce w zachodniej Polsce. Kalwaria to miejsce, gdzie pośród róż i oliwników, w atmosferze ciszy, spokoju i bliskości natury, można kontemplować misterium męki pańskiej, a także po prostu pospacerować, wyciszyć się i spędzić wyjątkowo czas. Budowę Kalwarii rozpoczęto w 2000 roku. Możemy odpocząć po trudach w domu rekolekcyjnym. Są tu wygodne miejsca do spania i jadłodajnia. Po drugiej stronie Międzyrzecza niż Rokitno jest Międzyrzecki rejon umocniony. Do tego ciekawego miejsca mamy niewiele ponad 20 km. Międzyrzecki rejon umocniony to polska nazwa. Umocniony łuk Odry i Warty, niemieckie Ostwal albo Festungsfront in Oder Warte Bogen, system umocnień stworzony przez Niemców w latach 1934-44 dla ochrony wschodniej granicy Bramy Lubuskiej i Przedmościa Odrzańskiego. Wbrew zakazowi Traktatu Wersalskiego, Niemcy w 1927 roku rozpoczęli przygotowania do umocnienia swojej wschodniej granicy. Wszystkie działania utajniono, żeby uniknąć interwencji aliantów. Budowa umocnień Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego przebiegała etapami od 1934 roku. W latach 1934-35 wzniesiono w ramach tzw. linii Niśnic-Obra pierwsze lekkie umocnienia składające się z 12 schronów dla karabinów maszynowych z ukryciem dla armaty przeciwpancernej, tzw. Hindenburgstand. Podjęto też zakrojone na szeroką skalę prace hydrotechniczne, budowę jazów, zapór i mostów zwodzonych. Obiekty zaplanowano wyposażyć w karabiny maszynowe, granatniki automatyczne, miotacze ognia, broń przeciwpancerną i artylerię. Artyleria dalekonośna miała być zgrupowana w bateriach pancernych i posiadać donośność 20 tysięcy metrów dla armaty 105 mm i 15,5 km dla haubicy 149 mm. Obiekty w centralnej części ciągłego frontu ufortyfikowanego miały być połączone z sobą nie tylko w ramach grup warownych, ale również między grupami ciągnąć się miała podziemna droga rokadowa, tak zwana główna droga ruchu. W przypadku realizacji całości założenia byłaby to najpotężniejsza i najnowocześniejsza linia umocniona świata. W styczniu 1945 roku umocnienia były obsadzone przez bardzo nieliczne załogi. Mimo dobrego wyposażenia schronów, brak broni przeciwpancernej i ogólna dezorientacja panująca w szeregach niemieckich po rozpoczęciu styczniowej ofensywy wojsk radzieckich zdecydowały o względnie szybkim przełamaniu pozycji. Walki trwały w dniach 29-31 stycznia. Te trzy dni w znaczący sposób opóźniły jednak marsz radziecki, przyczyniły się do utrzymania przez Niemców linii Odry. Międzyrzecki rejon umocni składa się z trzech odcinków, różniących się pod względem charakterystyki geograficznej, otoczenia i nasycenia obiektami fortyfikacyjnymi. Odcinek północny opiera się o rzekę Wartę pod Gorzowem Wielkopolskim, gdzie styka się z południową flanką wału Pomorskiego i kończy w okolicach miejscowości Kursko i Pieski. Odcinek centralny, najsilniej ufortyfikowany, ciągnie się od Kurska przez Kęszyce, Pniewo do Boryszyna. Odcinek południowy, od Lubrzy do Odry, łączy umocnienia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego z linią środkowej Odry. Od wschodu, na przedpolu Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, wzniesiono pozycję Czcielecką, chroniącą głównie linię fortyfikacji przed atakiem z marszu. Międzyrzecki Rejon Umocniony to jedne z największych podziemnych fortyfikacji świata. Podziemia odcinka centralnego są obecnie rezerwatem nietoperzy, w którym znajduje się ponad 30 tysięcy osobników należących do 12 gatunków nietoperzy. Łączna długość podziemnych korytarzy szacuje się na około 32-35 km. Część obiektów jest udostępniona do zwiedzania. Największą atrakcję stanowi kompleks podziemny. Jeden z odcinków turystycznych znajduje się w Pniewie, gmina Międzyrzecz, dawny PGR Kaława. Przygotowano tam dwie trasy, długą o długości 3 km i krótką liczącą 1,5 km. Możliwe są również warianty na życzenie oraz liczne trasy podziemne. W Pniewie znajduje się ponadto skansen sprzętu wojskowego, sala wystawowa, w której zgromadzone są liczne eksponaty związane z historią i przyrodą Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, a od lipca 2005 roku działa podziemna drezyna. Inna podziemna trasa zaczyna się w tzw. pętli boryszyńskiej koło Boryszyna i także posiada kilka wariantów, zależnie od możliwości zwiedzających nawet do 5 km. Dostępne są również warianty do kilkunastu kilometrów wytyczone poza trasą standardową. Dla wygody poruszania się po podziemnych i nieoświetlonych korytarzach dobrze mieć z sobą dobrą latarkę. W podziemiach panuje stała całoroczna temperatura plus 10 do plus 12 stopni Celsjusza. Zwiedzanie podziemi odbywa się z przewodnikiem i za opłatą. Na terenie rejonu organizowane są zloty pojazdów militarnych. My kończymy zwiedzanie tego ciekawego militarnego zabytku. Jedziemy do niedalekiego Gościkowa. Opactwo Sestersów w Gościkowie Paradyżu widoczne jest z daleka, więc nie trudno tam trafić. Zespół klasztorny Opactwa Cysterskiego w Gościkowie Paradyżu to pocysterski barokowy zespół klasztorny z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Marcina. Jest to największe i najlepiej zachowane założenie klasztorne w województwie lubuskim. Obecnie siedziba Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, będącego jednocześnie filią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Muzeum Paradyskiego. Początki Cystersów w Gościkowie związane są z postacią Mikołaja Bronisza Herbu-Wieniawa, wojewody poznańskiego, który za zgodą biskupa poznańskiego Pawła i księcia Władysława Odonica w 1230 roku ufundował w Gościkowie klasztor z przeznaczeniem na osadzenie w nim Cystersów, którym Bronisz nadał jako uposażenie 9 wsi ze swoich dóbr rodowych. Pierwsi zakonnicy do Gościkowa przybyli około 1236 roku. Cystersi osiedlili się w drewnianym klasztorze położonym nad rzeką Paklicą, poza właściwą wsią Gościkowo. Cystersi po przybyciu zmienili, zgodnie ze zwyczajem, nazwę miejscowości na Paradise Sanctum Mariae, czyli Raj Matki Bożej, co później po spolszczeniu otrzymało nazwę Paradyż. Nazwa ta dotrwała jako określenie lokalizacji klasztoru do czasów współczesnych. Kościół Opactwa Cysterskiego w Gościkowie Paradyżu wznoszony był w latach 1270-1397 w stylu gotyckim. W trakcie dziejów dwukrotnie ulegał pożarom. Odbudowany w XVIII wieku, przekształcony został do formy barokowej. Prawdopodobnie architektem wystroju wnętrza kościoła był Karl Martin Franz, nadworny architekt królewski. Kościół jest trójnawową bazyliką na planie prostokąta z obejściem za prezbiterium, kolistymi kaplicami w narożach oraz kruchtą między wieżami. Najważniejsze miejsce w świątyni zajmuje wielki barokowy ołtarz z pierwszej połowy XVIII wieku, wykonany w warsztacie lubiąskim oraz obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i figurami świętych Piotra i Pawła oraz relikwiarzami zawierającymi doczesne szczątki starożytnych męczenników świętego Amancjusza, świętego Cedoniusza, świętego Damazego, świętego Donata i świętego Seweljanusa. Muzeum Paradyskie jest zbiorem pamiątek historycznych pozostawionymi na przestrzeni dziejów przez cystersów paradyskich. Wśród nich cenne starodruki z XVII i XVIII wieku, m.in. Tora, Pięcioksiąg Mojżesza, dzieła Tomasza Skempis, roczne dzieje kościelne Piotra Skargi oraz różne księgi liturgiczne. Szczególnie ciekawe to unikatowy antyfonarz lubuski oraz tak zwany mszał lubuski. W muzeum znajdują się również zabytkowe monstrancje, naczynia i stroje liturgiczne. Najciekawszy z nich to bogato zdobiony barokowy krzyż procesyjny, barokowa pozłacana monstrancja oraz szaty liturgiczne i relikwiarze świętych wypożyczone z kolekcji przyklasztornego kościoła, która należy do najbogatszych w skali Polski. Wielką wartość historyczną ma również obraz fundacyjny z około 1700 roku, na którym pokazany jest akt donacji klasztoru oraz scena z bitwy pod Legnicą z 1241 roku. Miejscem szczególnym w kościele jest kaplica z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który nazywany Matką Bożą Paradyską jest XVII-wieczną kopią obrazu Santa Luca z Bolonii. Na obrazie widnieje sentencja: Matko Boża, pamiętaj o mnie, ozdobo Paradyża, módl się za nami. Jest to wezwanie modlitewne pozostawione przez fundatora opata Czyżowskiego. Wyjątkowym zabytkiem jest pozłacana wieczna lampa, zabytek sztuki zdobniczej pośrodku nawy głównej, ufundowana przez opata Łętowskiego, zawiera herb opactwa i osobisty herb opata. Według tradycji twórcą lampy był sam król Władysław IV. Opat Łętowski był jego sekretarzem. Warto zwrócić uwagę na wielkie godło Stanisława Augusta Poniatowskiego z rodowym herbem ciołek znajdujące się na chórze. W muzeum znajduje się również kolekcja obrazów. Wśród nich portret trumienny Augustyna Dobrowolskiego, opata paradyskiego, obraz w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny namalowany przez Schafflera, którego kopia znajduje się w ołtarzu głównym kościoła, a także życiorys świętego Bernarda z Clarix, który jest dziełem nieznanego malarza z XVII wieku, oraz płaskorzeźba Herkulesa Christiana, Sąd Ostateczny. Jeszcze krótki spacer po pięknych ogrodach przyklasztornych i dziś kończymy naszą wycieczkę. Na następną zapraszam na piękną ziemię łagoską i łagoskie lato.